Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ojciec Święty wezwał narody zjednoczone do realizacji milenijnych celów rozwoju.
W Sri Lance rozpoczął się pierwszy azjatycki kongres liturgiczny.
Komisja majątkowa stara się o zwrot tego, co Kościołowi ukradziono, oświadczył rzecznik Episkopatu Polski.
16 września witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Ojciec Święty wezwał przywódców wspólnoty międzynarodowej, aby na nowo utożsamili się z wielkimi ideałami moralnymi i transcendentnymi fundamentami sprawiedliwości zawartymi w dokumentach założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z okazji rozpoczynającego się dzisiaj 63. Zgromadzenia Ogólnego ONZ kardynał Bertone skierował w imieniu papieża przesłanie do uczestników nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się w przeddzień otwarcia zgromadzenia w Kościele Świętej Rodziny na Manhattanie. Watykański sekretarz stanu zapewnił o papieskiej modlitwie w intencji dyplomatów i pracowników ONZ, aby podołali pilnym zadaniom, jakie czekają ich w najbliższych miesiącach. Chodzi tu zwłaszcza, jak zaznaczył kardynał Bertone, o dalszą realizację milenijnych celów rozwoju, programu na rzecz rozwoju Afryki oraz innych inicjatyw, dzięki którym cała rodzina ludzka będzie mogła korzystać z dobrodziejstw globalizacji.
Liturgia z krawkiem nieba na ziemi. Pod tym hasłem w Sri Lance rozpoczął się pierwszy azjatycki kongres liturgiczny. Zorganizowała go Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Pracą kongresu w nadmorskim mieście Usłatakeyała, nieopodal stołecznego Colombo, przewodniczą prefekt watykańskiej dykasterii kardynał Francis Arinze wraz z jej sekretarzem arcybiskupem Malcolmem Ranjitem.
Blisko 60 delegatów z 19 państw przedstawi raporty z prac krajowych komisji liturgicznych. Przewidziano pracę w grupach, panele okrągłego stołu oraz udział delegatów w eucharystiach sprawowanych w lokalnych parafiach. Liturgia jest kluczem do wszelkiej odnowy Kościoła, powiedział arcybiskup Ranjit, prezentując kongres na konferencji prasowej. Przypomniał, że w liturgii sprawujemy to, w co wierzymy, abyśmy mogli tym żyć. Celem soborowej konstytucji o liturgii był wzrost życia chrześcijańskiego z dostosowaniem do wymogu czasu instytucji podlegających zmianom, zjednoczenie wierzących w Chrystusa oraz powołanie wszystkich wierzących do wspólnoty Kościoła. Mylna interpretacja tych zasad reformy doprowadziła do różnorodnych nadużyć, co z kolei zaowocowało osłabieniem wiary, dodał arcybiskup Ranjit. Jako przykład podał m.in. osłabienie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Dlatego Ojciec Święty, poważnie zaniepokojony osłabieniem czci wobec Eucharystii oraz nadużyciami w jej sprawowaniu, polecił organizowanie regionalnych spotkań z biskupami, wyjaśnił watykański hierarcha.
Azjatycki Kongres Liturgiczny w Sri Lance potrwa do 21 września. Jest drugim tego rodzaju spotkaniem po afrykańskim kongresie w Ganie.
Trzeba ukazać światu prawdziwy obraz Piusa XII, który podczas II wojny światowej ocalił życie tylu Żydów. Taki cel ma trwające od wczoraj w Rzymie międzynarodowe sympozjum o tym papieżu, powiedział agencji katolickiej CNS Gary Krupp. Ten amerykański Żyd jest założycielem i prezesem mającej siedzibę w Nowym Jorku fundacji Pave the Way. Zgodnie ze swą nazwą ma ona torować drogę dialogowi międzyreligijnemu. Uczestnikami trzydniowego sympozjum są żydowscy i katoliccy historycy, rabini, Żydzi ocaleni z zagłady i świadkowie pomocy niesionej im przez Kościół. Przybyli z krajów europejskich, Ameryki oraz Izraela.
W wywiadzie dla agencji CNS Gary Krupp przyznał, że sam był kiedyś uprzedzony do Piusa XII w przekonaniu, że nie zrobił on nic, by zapobiec mordowaniu Żydów. Był zaszokowany, gdy przekonał się, że papież Pacelli po kryjomu czynił bardzo wiele dla ich ratowania. Liczne nieznane dotąd fakty prezentowane są na obecnym sympozjum. Szczególne wrażenie zrobiła na nim relacja księdza Giovanniego Ferrofino, który w latach wojny był sekretarzem nuncjusza apostolskiego na Haiti i na zlecenie z Watykanu postarał się o wizy dla 11 tysięcy Żydów z okupowanej Europy. Wideo z wywiadem liczącego obecnie 96 lat kapłana jest w programie dzisiejszego dnia. Zdaniem prezesa fundacji Pave the Way doświadczenie wykazało, że takie ukryte działanie było najskuteczniejsze. Samo tylko potępianie zagłady przyczyniało się podczas wojny jedynie do nasilania prześladowań Żydów i tych, którzy wypowiadali się w ich obronie. Tak więc sposób postępowania wybrany wówczas przez papieża okazał się najlepszy, uważa Gary Krupp.
Ponad 453 tysiące osób odwiedziło pawilon Stolicy Apostolskiej na Expo 2008 w Saragossie. Wystawa poświęcona wodzie i zrównoważonemu rozwojowi zakończyła się w niedzielę.
Pomimo, że pawilon Stolicy Apostolskiej był jednym z najmniejszych na Expo, zaledwie 330 metrów kwadratowych, to jednak był jednym z najbardziej odwiedzanych. W ciągu 3 miesięcy watykańską ekspozycję obejrzało blisko 500 000 osób spośród 5,5 miliona gości, którzy przyjechali do Saragossy. 39 dzieł sztuki, jakie można było zobaczyć, pochodziło z muzeów watykańskich, diecezji aragońskich oraz z innych miejsc Hiszpanii. Największym powodzeniem wśród zwiedzających cieszył się 17-wieczny obraz Chrzest Chrystusa autorstwa El Greco. Wśród gości, którzy odwiedzili pawilon, była m.in. królowa Zofia oraz kardynałowie Renato Raffaele Martino, Carlos Samigo, Antonio Canizares, John Patrick Foley, a także liczni biskupi z 5 kontynentów. Ostatnim gościem watykańskiego pawilonu był 26-letni Francisco Javier Olivares z Madrytu. Chciałem zobaczyć, co robi najmniejszy kraj na świecie, jeśli chodzi o wodę. Jego zdaniem propozycja Stolicy Apostolskiej była jedną z najbardziej interesujących na Expo 2008. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Zimbabwe opozycja i prezydent Mugabe podpisali wczoraj umowę o nowym podziale władzy i utworzeniu rządu jedności narodowej. Jest to bez wątpienia radosna i historyczna chwila, uważa sekretarz generalny tamtejszego episkopatu. Przed sygnatariuszami porozumienia stoją jednak ogromne wyzwania. Brakuje podstawowych produktów żywnościowych, szpitale nie mają nawet aspiryny, 3 miliony uchodźców żyje za granicą. Z nowego rządu będziemy się cieszyć dopiero wtedy, gdy podoła najważniejszym wyzwaniom, stwierdził ksiądz Frederick Chiromba. Jego zdaniem w Zimbabwe niczego nie uda się osiągnąć bez pojednania między ludźmi, którzy mają za sobą traumatyczne doświadczenie przemocy. W jego przekonaniu Kościół ma szczególne prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń, ponieważ to właśnie na kościelnych organizacjach charytatywnych spoczywa główny ciężar opieki nad ofiarami obecnego kryzysu.
Boliwijski rząd zezwolił na udanie się dzisiaj do Departamentu Pando Misji Humanitarnej. W jej skład, jak podają agencje, wchodzi jeden z biskupów i przedstawiciel Czerwonego Krzyża.
Pando, region położony w północnej części kraju na pograniczu z Brazylią, to jeden z 5 departamentów, które od dłuższego czasu domagają się autonomii od władz centralnych. Doszło w nim ostatnio do ostrych starć między autonomistami a zwolennikami prezydenta Evo Moralesa. W ich wyniku zginęło według oficjalnych danych co najmniej 15 osób. Prawdopodobnie ofiary są znacznie liczniejsze, bo jest wielu zaginionych i ciężko rannych. W piątek boliwijskie władze wprowadziły w Pando stan wyjątkowy. Odtąd w stolicy departamentu Cobija mogły lądować jedynie samoloty z wojskowymi, funkcjonariuszami publicznymi i wysłannikami rządowych mediów. Opozycja domagała się dostępu na ten teren misji humanitarnej przedstawicieli ONZ i Kościoła oraz niezależnych dziennikarzy.
W związku z tą napiętą sytuacją na północy kraju, boliwijscy biskupi ogłosili na najbliższy piątek Narodowy Dzień Modlitw o Pokój.
Rządy państw europejskich i afrykańskich muszą użyć wszelkich godziwych środków, by położyć kres tragedii, jaką jest nielegalna migracja z Afryki do Europy. Czytamy w opublikowanym wczoraj dokumencie końcowym spotkania dyrektorów duszpasterstw migrantów w 21 krajach Europy. Co roku dla wielu tysięcy afrykańskich emigrantów podróż na stary kontynent kończy się śmiercią. Migracja jest problemem złożonym i zróżnicowanym, czytamy w dokumencie, dlatego jego rozwiązania trzeba szukać na poziomie politycznym, kulturowym, społecznym i duszpasterskim. Bez względu na to, jak przybysze dostali się do Europy, zawsze trzeba ich traktować jako ludzi, piszą przedstawiciele europejskich duszpasterstw migrantów. Ich spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Wiedniu. W gronie uczestników znaleźli się również delegaci Stolicy Apostolskiej, Caritas Europa i Comesse. Spotkaniu przyświecało hasło Migranci afrykańscy w Europie i w Kościele – odpowiedzialność duszpasterska.
Nie powinniśmy mediów uciszać, ale prosić o odpowiedzialność, powiedział sekretarz episkopatu Kenii, otwierając pierwszy w tym kraju festiwal mediów katolickich. Ksiądz Vincent Wambugu dodał, że Kościół świadomy jest roli środków przekazu, dlatego trzydniową imprezę zorganizowano pod hasłem Media Trzeci Rodzic. Pierwszy dzień poświęcono dzieciom ze szkół podstawowych, organizując konkursy rysunkowe, pisania opowiadań, tańca, śpiewu i recytatorskie. W drugim dniu swoje umiejętności mogli wykazać uczniowie szkół średnich. Kończąca festiwal niedziela była świętem całych rodzin, które oprócz odwiedzania stoisk kenijskich mediów mogły uczestniczyć w dyskusjach panelowych i festynie. Imprezę zorganizowały wspólnie kenijskie media katolickie, wydawnictwa, czasopisma, radio Wałmini i Ukweli Video. W przygotowania czynnie włączyło się 10 szkół katolickich.
W Lourdes obradowali biskupi Skandynawii. Spotkanie odbyło się na kilka dni przed przybyciem tam Benedykta XVI. Głównym tematem posiedzenia były kwestie liturgiczne, zwłaszcza tłumaczenie mszału i innych ksiąg na język szwedzki, świętowanie niedzieli, zbliżający się synod, przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, a także możliwość konfliktów między ustawodawstwem cywilnym w Skandynawii a wolnością religijną.
Szczególnie niepokojąca jest ta ostatnia kwestia. W Skandynawii coraz częściej wprowadza się ustawy stojące w sprzeczności z wewnętrznym prawem Kościoła. Co gorsza, żaden z krajów regionu nie posiada umowy konkordatowej ze Stolicą Apostolską. Stawia to miejscową wspólnotę katolicką w jeszcze trudniejszej sytuacji. Na przykład w Oslo trwa proces sądowy w sprawie związanej pośrednio z kapłańskim posłuszeństwem i miejscowa diecezja katolicka nie jest pewna jej wyniku.
W sprawie kształcenia seminaryjnego poinformowano, że szwedzcy kandydaci do kapłaństwa od tego roku będą formowani w Uppsali we współpracy z Instytutem Newmana tamtejszego uniwersytetu. Istniejące w Rzymie seminarium szwedzkie będzie w przyszłości kształciło raczej przedstawicieli innych krajów regionu. Skandynawscy biskupi opracowali także specjalny apel do wiernych o zachowanie świątecznego charakteru Dnia Pańskiego, mimo rozpowszechniającej się na całym Zachodzie tendencji do komercyjnego traktowania niedzieli. Konferencja Episkopatu Skandynawii gromadzi biskupów z 5 krajów regionu, gdzie katolicy są niewielką mniejszością. Podczas spotkania w Lourdes wybrano przedstawiciela na najbliższe zgromadzenie ogólne synodu biskupów poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. Został nim biskup Georg Müller z Trondheim.
Komisja Majątkowa nie stara się o to, co zostało Kościołowi zabrane w ramach tzw. nacjonalizacji. Komisja pracuje nad zwrotem mienia, które zostało po prostu ukradzione, powiedział rzecznik Episkopatu Polski. Ksiądz Józef Kloch spotkał się dziś z dziennikarzami w związku z licznymi zapytaniami po niedawnych publikacjach prasowych na temat zwrotu majątku kościelnego.
Kościół katolicki wcale nie stara się odzyskać to, co w szerokim pojęciu zostało znacjonalizowane po II wojnie światowej. Komisja Majątkowa stara się o odzyskanie dla Kościoła tego, co mu zostało ukradzione. Chociaż ustawa z 1950 roku gwarantowała, że przy parafiach mogą pozostać majątki do 50 hektarów, to jednak potem nadgorliwi urzędnicy zabierali je, po prostu konfiskowali, kradli. I nad tym biedzi się już od 17 lat Komisja Majątkowa, a niestety Agencja Nieruchomości Rolnych nie wypełnia dobrze swoich zadań ustawowych, skoro ta praca tak długo trwa. Trudno też mówić, że oddaje się ar za ar, hektar za hektar, bowiem 22 ary w środku Warszawy to nie jest to samo, co 22 ary ziemi nad granicą słowacką. Zatem używanie argumentu, że Kościół i tak już więcej dostał niż mu się należało, jest po prostu nieprawdziwe, błędne, bo chodzi o ekwiwalent co do wartości danej nieruchomości, a nie ar za ar czy hektar za hektar. Naturalnie, jeśli jakiekolwiek ugrupowanie polityczne chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego jakąkolwiek ustawę, może to zrobić w ramach prawa. Nikt tego nie broni.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.